Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Tu Radio Maria Katolicki, głos w naszych domach. Bardzo serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy. Z tej strony ojciec Dawid Wilczyński. Będę dzisiaj prowadził rozmowy niedokończone. Z góry serdecznie przepraszamy, drodzy, za delikatne opóźnienie, ale nasi dzisiejsi goście zagraniczni są z daleka i mieliśmy delikatne opóźnienie, za które bardzo serdecznie Was, drodzy, przepraszamy. Zapraszamy jednocześnie do tego, abyście pozostali z nami. Jest to druga część dzisiejszych rozmów niedokończonych. Rozmów, które przebiegają nam pod tematem woda dobrem wspólnym. Jest to równocześnie hasło, pod którym przebiega już 9. Międzynarodowy Kongres Katolicy i Ekologia. Kongres, który ma miejsce w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Współorganizatorami tego kongresu są Papieska Rada do Spraw Kultury, Fundacja Nauki i Wiary, jak również Ministerstwo Środowiska. Patronem honorowym kongresu jest Jego Eminencja, ksiądz kardynał Zenon Grocholewski. Ten kongres to kongres dwudniowy. W dniu dzisiejszym o godzinie 8 mszą świętą rozpoczął się. Będzie trwał również w dniu jutrzejszym do godziny 16:30. O tej godzinie przewidziane jest podsumowanie kongresu przez ojca doktora Zdzisława Klawkę, rektora Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Moi drodzy, w studiu gościmy uczestników kongresu. Są z nami pani Sylwia Zimmermann del Castillo, filozof, pisarz, dyrektor Algetnickiego Klubu Rzymskiego. Serdecznie panią witamy.
Hello, it's really an honor and a pleasure being here. Thank you for this invitation.
Witam, jest to zaszczyt i ogromna przyjemność brać udział w tym spotkaniu i dziękuję bardzo za zaproszenie mnie tutaj.
Jest z nami pan dr Tebaldo Vinciguerra, delegat Jego Eminencji kardynała Petera Truscona, przewodniczącego Papieskiej Rady Justitia et Pax.
Good evening.
Dobry wieczór.
Witam również bardzo serdecznie. Jest z nami również pan minister Mariusz Gajda, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska. Witamy serdecznie.
Witam, szczęść Boże.
Gościmy również pana Artura Michalskiego, wiceprezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak również członka Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski.
Szczęść Boże.
Jest z nami również pan dr Piotr Długosz, członek Rady Nadzorczej Geotermii Toruńskiej.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
A także wraz z nami jest pan dr Rafał Lizut, który będzie nam tutaj pomagał w komunikacji poprzez tłumaczenie. Dziękujemy.
Szczęść Boże.
Moi drodzy, temat bardzo istotny, związany z wodą. Woda dobrem wspólnym.
Topic is very important.
I dotarł do nas jeszcze jeden gość. Bardzo się cieszymy, że również w tej części radiowej jest z nami pan Rafał Kaliciński, który reprezentuje firmę Artagro. Witamy pana również bardzo serdecznie.
Szczęść Boże i dobry wieczór.
Cieszymy się, że już jesteśmy w komplecie. Woda dobrem wspólnym. Wiemy, że pośród całych zasobów wody 71% powierzchni globu pokrywa woda. To bardzo duża ilość, ale spośród tych 71% jedynie 2,5% światowych zasobów wody to woda słodka. Co więcej, spośród tych 2,5% tylko 1% to woda, która nadaje się do spożycia. Także widzimy, że niejednokrotnie, mając taką świadomość, chociażby wypoczynku letniego nad akwenami, czy to jezior, czy mórz, czy nad rzekami, czy też odkręcając wodę w kranie, która nieustannie płynie, bo bardzo rzadko się zdarza u nas w Polsce, żeby ta woda nie płynęła. To bardzo głęboko gdzieś utwierdza nas w takim przekonaniu, że ta woda jest takim surowcem, który jest wręcz niewyczerpalny. A doskonale zdajemy sobie sprawę, że tak nie jest. Panie ministrze, jeśli chodzi o Polskę, jakie zasoby wody pitnej posiada Polska, chociażby na tle Europy?
No, muszę powiedzieć, że te zasoby są bardzo skromne, bardzo ubogie. W zasadzie Polska jest jednym z najuboższych krajów, jeżeli chodzi o zasoby wodne, porównywane z Maltą, jeżeli chodzi o ilość wody przypadającą na jednego mieszkańca. Na całe szczęście większości tej wody nam nie brakuje do celów spożywczych, do zaspokojenia głównych potrzeb. Ale musimy pamiętać, że często jesteśmy na granicy wykorzystania tych zasobów wodnych. Te zasoby wodne musimy szanować przede wszystkim, musimy nimi dobrze gospodarować i musimy tą wodę oszczędzać. Zdarzają się już przypadki, były takie przypadki w ubiegłym roku, że ludziom brakowało wody w studniach. Z tego co wiem, to na Kujawach też są takie przypadki. Jest przypadek, który spowodowany trochę działaniem antropogenicznym tutaj dolnej, górnej Notecji, gdzie wyschła rzeka. Także już mamy przypadki, które wskazują na to, że jeżeli nie zrobimy dalszych kroków, to może być bardzo niedobrze.
I to jest punkt wyjścia do dalszej dyskusji. Te kolejne kroki, czy mając świadomość takiej sytuacji, jeśli chodzi o Polskę, prawda, że te zasoby wody pitnej nie są zbyt duże, czy podejmujemy perspektywiczne kroki w tym celu, aby tę wodę zabezpieczyć dla dalszych pokoleń, bo wiemy, że jest to dobro, które jest dziedziczne i my również odpowiadamy za to, aby przyszłe pokolenia, które przyjdą, miały również pod dostatkiem tego jakże cennego surowca. Poproszę może o odpowiedź na to pytanie pana Artura Michalskiego, wiceprezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Szanowni Państwo, tutaj jeśli chodzi o... Ja reprezentuję tą instytucję, która głównie zajmuje się finansowaniem spraw związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną. I tutaj w ten zakres wchodzi również oprócz zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków, czyli powiedzmy uzdatniania wody i zaopatrzenia w tą wodę gospodarstw domowych, wchodzi finansowanie gospodarowania wodami w tym charakterze takim makro, czyli tak gospodarować przestrzenią, aby ta woda była wszędzie dostępna, aby te zbiorniki, te wody płynące były możliwe do użytkowania stale i to, żeby to, co tu pan minister powiedział, żeby nie było takiej gospodarki, gdzie rzeki wysychają, dzieją się rzeczy takie, które dziać się nie powinny. I to jest jakby tutaj nasze jako Narodowego Funduszu rola, a oprócz tego gospodarowanie wodą to są rzeczy, które tak obrazowo mówiąc są najbardziej powiedzmy dla społeczeństwa tego, które to dotknęło bardzo brzemienne w skutkach, czyli powodzie, tak? Jeśli się nie potrafi dobrze gospodarować wodą, tą powiedzmy wodą o charakterze makro, to mamy takie zjawiska ekstremalne jak powodzie i o tym dzisiaj też kongres, Światowy Kongres Wody było mówione, bo była mowa o retencjowaniu nie tylko właśnie w zbiornikach, ale i przez zasoby leśne, bo jak się dowiedzieliśmy na dzisiejszym kongresie, zasoby leśne mogą zgromadzić dużo więcej wody i gromadzą więcej wody niż zbiorniki retencyjne. Oczywiście tego nie widać, tego nie ma, tego tak jakby nie widzimy na co dzień, ale las to jest swoistą gąbką, która gromadzi po prostu ogromne ilości wody. I to, co teraz się dzieje, czyli Powiedzmy ten, można powiedzieć, zbliżający się deficyt wody, taki, którą można by było używać i mieć, i pod dostatkiem być zabezpieczonym i mieć zabezpieczone to bezpieczeństwo wodne takie. I to jest jakby zadanie teraz duże dla naszego kraju, bo mamy też kwestię związaną z zmiany prawa wodnego, o czym zapewne jeszcze tutaj wspomni pan minister. A ja chciałem również przy okazji tej poruszyć sprawę taką, jak zasoby podziemne wody, bo woda też jest kopaliną i mamy też takie zasoby, które, które są, znajdują się pod ziemią, mogą być albo źródłem wody pitnej, albo źródłem wody, która przynosi energię cieplną i można wykorzystać również to do celów energetycznych. I tym też również zajmuje się Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, czyli finansowaniem wykorzystania wody do celów energetycznych.
Jeśli jesteśmy już przy tym temacie wykorzystania wody do poszczególnych celów gospodarczych, przemysłowych, to jest z nami również pan dr Piotr Długosz, który zasiada w Radzie Nadzorczej Geotermii Toruńskiej. I jest to temat nam bardzo bliski. Wykorzystanie również wód geotermalnych. Jakie są perspektywy wykorzystania tych wód konkretnie tutaj, w Toruniu?
Tak, właśnie jedną z funkcji wody to jest nie tylko woda do picia, do celów sanitarnych, ale też woda jako nośnik energii w tym wypadku, ponieważ w geotermii nie wykorzystujemy tej wody, nie wyczerpujemy jej ze złoża, odbieramy tylko od niej ciepło. W Toruniu są bardzo dobre warunki do realizacji ciepłowni geotermalnej. Dwa odwierty zostały już wykonane z sukcesem do głębokości około 2200 metrów już parę lat temu. W 2008 roku rozpoczęło się pierwsze wiercenie, w 2009 drugie. Woda ta posiada bardzo dobre parametry, bo wydajności są rekordowe w skali Europy, bo to jest nawet zatwierdzone zasoby do 500 ton takiej wody na godzinę i temperatura na wypływie około 65 stopni. I woda ta, to ciepło po transformacji w pompach ciepła może być nawet podgrzane do 90, a potem po dalszym podgrzaniu do 130 stopni i może w pełni zaspokajać potrzeby systemu ciepłowniczego, taki jak jest w Toruniu.
Jednocześnie ceny opłat znacznie powinny spaść w takim wypadku.
Zgadza się, tu są dwie rzeczy. Mianowicie pierwsza rzecz to jest to, że geotermia jest odnawialne źródło energii i w tym wypadku jest to bezemisyjne źródło energii, nie emituje ani dwutlenku węgla, ani pyłów. To jest jedna zaleta. Natomiast druga zaleta to jest zniżenie ceny za ciepło dla odbiorców.
To trzymamy kciuki, aby ten projekt, jeśli już są jakieś konkretne daty, kiedy ten projekt ruszy?
Projekt jest gotowy od strony dokumentacyjnej. W trakcie są złożone już papiery na pozwolenie na budowę, bo to jest bardzo długi proces w tym momencie. Mamy nadzieję, że na początku przyszłego roku wszystkie te papiery będą już zatwierdzone i wygląda na to, że pierwszy lub drugi kwartał przyszłego roku to jest rozpoczęcie prac już inwestycyjnych konkretnych.
To trzymamy kciuki, żeby ten projekt jak najszybciej został sfinalizowany. Jest z nami również pan Rafał Kaliciński, który poprzez różnego rodzaju też dokonania związane z zatrzymywaniem wody może bardzo konkretnie pomóc chociażby nam poprzez technologię, nowoczesną technologię w tym, aby tę wodę magazynować. Nie wiem, czy metoda, którą pan tutaj preferuje, może jeszcze pan wspomni, bo w pierwszej części mówiliśmy na ten temat, ale może nie wszyscy radiosłuchacze śledzili tę pierwszą część. Przypomnę, że możemy ją odtworzyć poprzez wejście na stronę Telewizji Trwam bądź Radia Maryja. Czy ta metoda, którą pan tutaj proponuje, może służyć tym, aby magazynować również wodę pitną?
Nie do końca.
Może jeszcze parę słów tylko na temat tej metody.
Metoda, o której mówiliśmy, to jest hydrożel. Hydrożel, który zamienia wodę w quasi stan stały. w sposób poprzez chłonięcie, poprzez chłonięcie nawet do 600 razy w stosunku do swojej masy. Produkt powiększa swoją masę 600 razy, czyli każda granulka, każda cząsteczka jest w stanie chłonąć 600 razy większą masę wody niż samą reprezentuje. I produkt jest w stanie zatrzymać tą wodę w systemie korzeniowym, a system korzeniowy jest w stanie sobie inteligentnie odbierać tą wodę. Produkt nie podlega ściskaniu, także nie można wycisnąć z tego żelu tej wody. Roślina może sobie odebrać poprzez doprowadzenie systemu korzeniowego do miejsca, w którym jest ta cząsteczka nawilżona, naładowana tą wodą i odbiera sobie roślina na tyle, na ile potrzebuje. Produkt ma również dwojakie zastosowanie, ponieważ neutralizuje szybką ilość, zbyt dużej ilości wody. Jest w stanie zneutralizować rozmywanie ziemi, rozmywanie gleby poprzez odebranie zbyt dużej ilości, którą nagle w warunkach dużych, intensywnych opadów mamy okazję coraz częściej zaobserwować u nas na terenie kraju. A oddać tą wodę w tym okresie suszy, który jest również coraz częściej u nas obserwowany. Także to nie jest magazyn wody do picia, do spożywania dla celów konsumpcyjnych. To jest magazyn wody przede wszystkim dedykowany dla roślin. My specjalizujemy się w tym, żeby tworzyć hydrożele, dokonywać ich ewaluacji poprzez wzbogacanie ich składnikami odżywczymi, tak żeby hydrożel był nośnikiem składników odżywczych, ale przede wszystkim był magazynem wody. Magazynem wody w systemie korzeniowym. Jest to bardzo istotne dla upraw typu truskawka, typu krzaki owocowe o niskim, po płytkim systemie korzeniowym, gdzie ziemia szybko się w okresie temperatury wysokiej wysusza, gdzie coraz częściej musi się stosować system nawadniania sztucznego. I żeby stosować ten system nawadniania sztucznego, który jest coraz droższy, trzeba go wspomagać takimi produktami, żeby ekonomika produkcji była jak najlepsza. Dzięki zastosowaniu tego produktu możemy obniżyć koszty produkcji między 30 a 50%.
Dziękuję za przybliżenie nam tej kwestii. Problem z wodą, z ilością wody, to nie tylko problem Polski, choć może my jeszcze tak tego nie odczuwamy bardzo konkretnie, ponieważ ta woda nieustannie jest, ale gdy nie będziemy dbać, troszczyć się o to, żeby w umiejętny sposób korzystać z tych źródeł, aby nie marnotrawić tego życiodajnego surowca, to w przyszłości przyszłe pokolenia mogą bardzo konkretnie spotkać się z tą rzeczywistością, z tym problemem. Dlatego też chociażby poprzez dzisiejszy program, którego tytułem, tematem jest to hasło kongresu, który w tych dniach odbywa się tutaj w Toruniu. Woda dobrem wspólnym, wspólnym każdego człowieka, ale również i przyszłych pokoleń. I o tym nam nieustannie należy pamiętać i troszczyć się o to, żeby przyszłe pokolenia również mogły cieszyć się dostatkiem wody. I mamy gości również spoza granic naszej ojczyzny. Jest z nami pani Sylwia Zimmerman del Castillo, która przyjechała do nas z Argentyny. Jak w Argentynie podchodzi się do sprawy wody i w ogóle jak Argentyna, czy jest zasobna w wodę, czy też nie?
Actually, Argentina is very rich in water.
W rzeczy samej Argentyna ma bardzo dużo wody.
We are having the second most important aquifer of the world, that is the aquifer Guarani.
Mamy drugie na świecie źródło wody, to jest źródło wody
Guarani.
Guarani.
But anyway, the problem in Argentina is not quantity of water, but the way it is distributed.
Ale problem Argentyny to nie jest problem ilości wody, ale sposobu, w jaki jest dystrybuowana.
Everybody has the idea of Argentina as the country of La Pampas, the humid Pampas and great prairies.
Każdy wyobraża sobie Argentynę jako La Pampas i wielkie prerie.
But the reality is that mostly two-thirds of the country is semi-arid. Semi-arid. It's dry.
Ale fakt jest taki, że
two-thirds mostly.
Dwie trzecie całego państwa jest półsucha.
Mm-hmm. We have the Patagonia. We have the northwest. We have the west. They are very arid. They are very dry soils.
Tak jak w przypadku Patagonii, czy północnej części, czy północno-zachodniej, mamy bardzo suche tereny.
So we are having a phenomenon in Argentina. One hand we have a lot of water. The other hand we have no water at all for a great part of population.
Więc mamy takie dziwne zjawisko w Argentynie. Z jednej strony mamy bardzo dużo wody, a z drugiej strony nie ma wody wcale dla dużej części populacji.
So there has been a practice of wasting water in the east, in Buenos Aires, for example, where water was so much, so abundant that everybody wasted it and without any conscious of its value.
Więc z jednej strony na wschodzie, jak w Buenos Aires, gdzie tej wody jest mnóstwo, mamy tradycję marnowania tej wody, gdzie ludzie marnują tę wodę, nie zdając sobie sprawy z jej wartości.
On the other hand, we have in the northwest mostly, in the provinces of Santiago del Estero, that is a very dry province, we are having people walking kilometers to search for water every single day. And that is the word, a work that is done by women and by children.
Więc, a z drugiej strony, na północy czy na północnym zachodzie,
Santiago del Estero,
gdzie po tę wodę należy chodzić kilometrami i zazwyczaj ta praca przynoszenia i przenoszenia wody jest wykonywana przez kobiety i dzieci.
So this is a real a social problem. Children, they get so tired that they prefer not to go to school, for example.
Więc mamy tutaj problem natury społecznej. Dzieci są tak zmęczone, że nawet nie chcą iść do szkoły. Są zbyt zmęczone, żeby na to, żeby pójść do szkoły.
It is but very recently that there is an awareness, a consciousness of this situation, of this problem. And politicians, they are starting to take it into account and to start making policies, creating policies in this sense.
Więc stosunkowo niedawno zaczęto dostrzegać w ogóle ten problem i politycy zaczęli tworzyć odpowiednie przepisy, które dotyczą tego problemu.
I am very proud to say that from the Argentinian chapter of the Club of Rome, we have been the patrons, the protectors of a very young movement that is called Water and Youth.
Z dumą muszę stwierdzić, że jako związek.
Yes, we have been protectors.
No, I understand. Just the name of the association.
Water and Youth.
Że nasz związek, który reprezentuje, opiekuje się młodym kolejnym związkiem, który nazywa się, czy właściwie ruchem społecznym, który nazywa się Woda i Młodość.
They are young people coming from sciences and politic science and intellectuals that are dedicated to accessing water to communities that are isolated and very far, mostly in Santiago del Estero.
A więc społeczeństwa w głównej części, mówimy tutaj o tym Santiago del Estero, te społeczeństwa, które nie mają dostępu do wody, są głównym obiektem działań tych młodych ludzi, którzy pochodzą z obszarów nauki, nauk ścisłych, nauk społecznych, czy są po prostu intelektualistami, którzy chcą właśnie zapewnić dostęp do wody w tych obszarach.
So, as to conclude, I can say that not only in Argentina, but in Latin America, you know that Latin America owns the 33% of fresh water of the world. So, the problem is not scarcity, or we better say that scarcity has to do with social, politic, economic issues and not physic issues.
Więc muszę powiedzieć, że problem, który dotyczy nie tylko Argentyny, ale w ogóle Ameryki Łacińskiej, która posiada 33% wszystkich zasobów wody pitnej z całego świata, problem nie dotyczy tak naprawdę braku fizycznego tej wody, ale problem dotyczy spraw społecznych, ekonomicznych, politycznych.
Dziękujemy serdecznie za przybliżenie nam tej sytuacji. Jest z nami również pan doktor Tebaldo Vinciguerra. Panie doktorze, jest pan delegatem jego eminencji kardynała Turksona, przewodniczącego Papieskiej Rady Justitia et Pax. Jak Kościół, jakie jest zaangażowanie Kościoła wobec problemu wody? Zwłaszcza chodzi o dostępność wody dla każdego człowieka.
Church is working in a lot of country in order to grant the access of people to water in a good quantity of good quality.
Kościół pracuje w wielu krajach na całym świecie na rzecz dostarczania nie tylko dużej ilości wody ludziom, ale też dobrej jakości.
This must not be a surprise. It is one of the consequences of announcing, receiving, sharing the gospel.
To nie powinno być nic zaskakującego, ponieważ jest to skutek głoszenia, przyjmowania i dzielenia się Słowem Bożym.
Gospel, the faith, is not only theory. The teaching of the church is not only meant to remain vague indications, abstract, but we are also oriented towards action, towards commitment.
Więc wiara czy Pismo Święte, Słowo Boże, to nie jest tylko teoria, to nie jest tylko abstrakt, ale również nakierowuje nas na konkretne działania, które są z tym związane.
Commitment for solidarity, justice, care of the creation. The main question, one of the main question is what planet we will leave to our children.
To nasze zaangażowanie dotyczy solidarności, sprawiedliwości, docenienia boskiego stworzenia. Pytanie jest następujące. Jaką zostawimy naszą planetę dla naszych dzieci?
And this certainly implies the question of water.
I z pewnością pytanie to składa się z pytania o wodę.
Still in 2016, hundreds of millions of persons are lacking access to water.
I wciąż w 2016 roku miliony ludzi nie mają dostępu do wody.
So on the concrete part of the work of the church, you have wells.
Jeśli mówimy o konkretnych działaniach Kościoła, to na przykład są tutaj studnie.
So you have wells, a lot of infrastructure. You have distribution. Water is being carried after emergency, after disasters.
Więc oprócz samych studni mamy też system dystrybucji wody, jak rury. Woda też jest dostarczana po różnego rodzaju katastrofach.
But not everything is just infrastructure. We have also training, advocacy in order to help the community to ask access to water, to claim their rights.
Ale nasza pomoc dotyczy również kształcenia ludzi w wymiarze proszenia o to, co im się należy, proszenia o ten dostęp do czystej wody, który jest ich prawem.
Because it is important to consider water as a wonderful gift of God.
Jest bardzo istotne, żebyśmy uznali wodę jako wspaniały dar od Boga.
A vital element for life.
Kluczowy, witalny element życia.
And according to human dignity, we can say that access to water represents an essential, fundamental human right. This has been affirmed several times by the popes, including recently, strongly, in Laudato Si encyclical letter from Pope Francis.
Więc dostęp do tej wody jest podstawowym prawem człowieka, prawem jakby zawartym w jego godności, co zostało wielokrotnie, właściwie dostęp jest elementem realizacji godności człowieka, co było wielokrotnie podkreślone przez różnych papieży, między innymi w encyklice Laudato Si przez naszego ostatniego papieża Franciszka.
Faktycznie w encyklice papież Franciszek, w encyklice Laudato Si przywołuje bodajże 40-krotnie to słowo woda i coraz bardziej w kontekście jako prawa do wody. Prawa do wody, które przysługuje każdemu człowiekowi. A jeśli może mieć jeszcze jedno pytanie odnośnie, który region świata jest szczególnie objęty tą troską o Kościoła, o zabezpieczenie tej dostępności do wody?
The church is working a lot in African countries.
Więc Kościół pracuje w Afryce.
In Central and Latin America.
W centralnej i Ameryce i Łacińskiej Ameryce.
In India, Philippines.
Indie, Filipiny.
And for some other issues which are not easily think about, not necessarily on our radars, even in some developed rich countries.
I czasami, chociaż nie znajduje się to na naszym radarze głównym, działa też w pewnych krajach rozwiniętych.
Because maybe a lot of us have the idea of the poor country where the local diocese, the local caritas or religious orders are doing something with the population, for the population. This is true, it is important, but it is not all the story.
Więc być może wyobrażamy sobie te działania jako działania Caritas w jakiejś społeczności lokalnej, w ubogim kraju, które pracują ze społeczeństwem i dla społeczeństwa. To jest prawda, ale nie jest to cały obraz.
Even in some rich countries you can have new mining projects, even new surface mining project. You can have new depots for chemical waste, and maybe this is a problem for water, and so local communities start to ask information, sometime to manifest, to ask the politics to explain what is going on, and frequently at some point the church is involved, always trying to defend the poorest and to defend nature.
Więc na przykład w takim rozwiniętym kraju możemy mieć problem z kopalnią, czy z jakimś depozytem chemikaliów, czy czegoś, co może zanieczyścić wodę lokalną, więc ludzie zaczynają się buntować, proszą o pomoc polityków, a Kościół w pewnym momencie zawsze wkracza, broniąc tych, którzy są najbiedni i broniąc przyrody.
And the final point, which is quite important, is the international activity of the Holy See, diplomacy.
I bardzo istotny jest międzynarodowy wpływ działania dyplomacji.
The Holy See is represented in many international arena, and we are strongly pushing the advocacy, the promotion for the right to water, access to water, but also many other rights related to an integral human development. We need life in dignity.
Więc dyplomacja, nasza dyplomacja stara się wywrzeć skutki dyplomatyczne przy no właśnie kwestiach równego dostępu, czy jakiegokolwiek dostępu do wody. Oczywiście tych kwestii jest dużo więcej niż sam dostęp do wody. Chodzi o to, żeby człowiek mógł się w odpowiedni sposób rozwijać i żyć w godności.
So in international conferences, the ethical voice of the Holy See is frequently trying to balance the influence of who sees the water as a commodity.
Więc często też na międzynarodowych konferencjach nasi reprezentanci starają się stać głosem, który opiera się podejściu do wody jako do towaru.
So water as a commodity to be managed as any other good and also to balance the influence of who analyze everything as techniques. Technology will solve the problem. We don't need the human factor. We don't need ethics. Only technology.
Również z jednej strony mówi o etycznym wymiarze dostępu do wody, opierając się tym, którzy traktują tę wodę jako dobro, którym, jako towar, którym należy zarządzać, którym należy rozporządzać. I jednocześnie przeciwstawia się tym, którzy uważają, że wszystko to jest kwestia techniki, że technika rozwiąże każdy problem.
Dziękujemy serdecznie. Woda dobrym wspólnym to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. Jednocześnie jest to temat już 9. Międzynarodowego Kongresu Katolicy i Ekologia. Woda dobrym wspólnym. Kongresu, który ma miejsce w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Jest on organizowany przez te uczelnie, jak również przez Papieską Radę do Spraw Kultury, Fundację Nauki i Wiary, jak również Ministerstwo Środowiska. Kongres trwa w dniach od 17 do 18 listopada. Również w dniu jutrzejszym jest możliwość, aby w tym kongresie uczestniczyć. A naszymi gośćmi dzisiaj podczas rozmów niedokończonych są uczestnicy tegoż kongresu. Gościmy, przypomnę, w naszym studio panią Sylwię Zimmermann del Castillo, filozof, pisarz, dyrektor Argentyńskiego Stowarzyszenia Klubu Rzymskiego. Jest z nami również pan dr Tebaldo Vinci Guerra, delegat Jego Eminencji kardynała Turksona, przewodniczącego Papieskiej Rady Justitia et Pax. Jest z nami również pan minister Mariusz Gajda, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska. Gościmy pana Artura Michalskiego, wiceprezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jest z nami również pan dr Piotr Długosz, członek Rady Nadzorczej Geotermii Toruńskiej. Jest z nami także pan Rafał Kaliciński, przedstawiciel firmy Artagro. A także wraz z nami jest pan dr Rafał Lizut, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Woda dobrym wspólnym, temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. Zapraszam wszystkich radiosłuchaczy do tego, aby aktywnie wziąć udział w naszych dzisiejszych rozmowach. Otwieramy linie telefoniczne. Numery telefonów 56 655 23 55 z Polski Północnej, 56 655 23 56 z Polski Południowej. Numery w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Za granicy numery telefonów 48 56 655 23 33 lub drugi numer telefonu 48 56 655 23 66. Po krótkim przerywniku muzycznym wracamy do naszej dyskusji. Zapraszamy również naszych słuchaczy. Dwadzieścia pięć minut po godzinie 22 w Radiu Maria czas rozmów niedokończonych. Dzisiaj podejmujemy temat woda dobrem wspólnym. Jest również temat 9. Międzynarodowego Kongresu Katolicy i Ekologia. Kongresu odbywającego się na Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Zapraszamy słuchaczy do udziału w dzisiejszych rozmowach niedokończonych. Odbierzmy pierwszy telefon, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, z kim mamy przyjemność i skąd?
Mówię Jarosław Wejherowa. Pozdrawiam wszystkich gości, bardzo zacnych. Nie było niestety mi dane uczestniczyć w tej konferencji z racji zawodowych, ale nadsłuchiwałem trochę, bo wiem również, że to jest temat bardzo ważny. Woda, po prostu woda jest życiem. Woda jest po prostu nam dana nie po to, by ją marnować, tylko by ją używać. I mnie interesuje taki temat. Woda w Polsce jest po prostu... Spływa woda do morza. Nasze rzeki są jednym wielkim ściekiem kanalizacyjnym. Woda po drodze nie nawadnia łąk, nie ma retencji odpowiedniej, no, torfowiska wysychają, bo mam tutaj u mnie takie zjawisko, jest pradolina rzeki Redy, to już to są suche tereny, które już nadają się w zasadzie pod zabudowę. Kiedyś to były chaszcze, kiedyś to były łąki, kiedyś to były rozlewiska. Pamiętam, kiedy zima się kończyła, na wiosnę spływały duże ilości wody, były przymrozki. Mieliśmy hektarowe takie na łąkach lodowiska. Teraz tego nie ma. W tych miejscach już są budynki. Tam już nie ma po prostu podmokłych terenów. Więc gdzieś ta woda nam ucieka. Jeżeli jest mowa właśnie na ten temat, to warto ten aspekt również podnieść. Interesuje mnie również woda, która jest niszczona permanentnie i z premedytacją. Na całe szczęście nie będą w Polsce eksploatowane te nieszczęsne łupki, bo tam dopiero jest no, wręcz morderstwo wody. Jest woda zatruwana, jest woda chemicznie nasączana różnymi środkami i podziemne. Mieliśmy na Kaszubach przez 10 miesięcy takie spotkania co miesiąc na temat łupków. No dowiedzieliśmy się rzeczy strasznych. Tym bardziej, że zaprosiliśmy sobie jako strona zainteresowanych mieszkańców swoich ekspertów. Tak samo z Warszawskiego Uniwersytetu Wydział Hydrogeologii. Pozdrawiam również pana profesora Dobrzyńskiego, który nam wyjaśnił, na czym to polega. My leżymy na basenach wód podziemnych. Więc nie może być tak, że ktoś sobie wymyśli, że będzie nam eksploatował łupki, które były w pewnym momencie już taką mantrą niejakby. Na szczęście zostało to wyciszone. Ale są inne zagrożenia, bo wiemy, że w Pensylwanii również to samo. To jest teren zbliżony do naszego jak na Kaszubach. Tam już rolnikom dowozi się wodę pitną dla zwierząt, prawda? To są fakty. Mamy te kontakty. Także chrońmy tą wodę za wszelką cenę, no i wykorzystujmy. Wykorzystujmy solanki. Wczoraj mieliśmy w telewizji program po stronie prawdy na temat Mechelinek, gdzie jest Zatoka Pucka zatruwana wręcz tą solanką w bardzo, bardzo taki jakiś sposób, nie wiem, czy przemyślany, czy nie, ale w nadmiernych ilościach. Ryba ginie, tak? Poza tym są jeszcze geotermie. Czy my wykorzystujemy w Polsce geotermie do celów energetycznych, do produkcji prądu, do ogrzewania mieszkań? Chyba nie, skoro widzimy, że Toruń tak długo czeka na jakieś zezwolenia, a wiemy, że firma EDF, francuska, prywatna firma, dostaje od obecnego rządu nawet dofinansowanie na rozbudowę, by jeszcze więcej rosyjskiego gazu zużyć. Proszę Państwa, jakie muszą być wykonane ruchy rządu czy parlamentu, by stworzyć takie prawo, by był obowiązek korzystania właśnie z tej wody ciepłej, gorącej, którą ma się pod nogami albo za miedzą nawet. Kiedyś to pytanie zdałem panu profesorowi Jędryskowi, wiceministrowi ochrony środowiska. Nie był uprzejmy odpowiedzieć na nie. Być może coś jest na rzeczy. Komuś te źródła pasują, komuś są przygotowane. Koncesje w większości są w obcych rękach, które zostały tak po cichu sprzedane w momencie pochówków smoleńskich. Tak? I zastanawiamy się z grupą osób, w jakim kierunku idzie ta nasza gospodarka wodą. Raz łupki, raz geotermia. W tej chwili rzeki spływają, są zlewiskiem wód do morza. Także być może będzie namysł jakiś, jak te rzeki mogą nawadniać po drodze te wszystkie tereny, które służą do tego. No i zwierzęta, ptaki i tak dalej, i tak dalej. Także naprawdę bardzo interesujący temat. Polecam wszystkim. Będziemy odsłuchiwać również ponownie z archiwalnego nagrania. Pozdrawiam wszystkich uczestników i serdecznie gratuluję dobrego tematu, bo to jest no, temat samo życie. Od tego zależy nasze życie. Od wody, od czystej wody. Nie zatrutej, nie zanieczyszczonej. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem dziękujemy, Panie Radosławie, za ten głos i serdecznie poprosimy Pana Ministra, Pana Mariusza Gajdę, podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska, o ustosunkowanie się do tego głosu.
Ja muszę powiedzieć, że woda jest to temat rzeka. Tak może w ten sposób. Jest rzeczywiście bardzo wiele problemów, wiele zagadnień. Nie wszystkie te zagadnienia można jednym zdaniem, czy nawet w ciągu godziny wyjaśnić. Rzeczywiście to, czego brakuje nam, to brakuje nam retencji. Brakuje nam retencji w górnych biegach rzek, brakuje nam retencji leśnej, brakuje nam retencji w końcu w miastach. Poprzez urbanizację doprowadziliśmy do tego, że nie stosujemy działań kompensacyjnych, ta woda rzeczywiście ucieka do morza. Jak mamy suszę, nie mamy z czego nawadnić. Ale też tutaj chciałem powiedzieć o innych zjawiskach. Akurat znam Pradolinę Rady Łeby. Oczywiście jest to, można powiedzieć, to, co płynie na wierzchu, to, co widać, rzekę Redę, rzekę Łebę, to jest tylko ułamek tego, co jest pod ziemią. Są to warstwy wodonośne o dużej mniejszości, żwiry bardzo mocno nawodnione. Tutaj się obawiam, że są inne problemy, które występują między innymi w Rumi, w Redzie, w Wejherowie. Mianowicie takie, że to ludzie odwadniają te tereny po to, żeby budować budynki. Nie powstają budynki dlatego, że woda wyschła, tylko odwadniane są tereny. Powstają leje depresji. Niestety jest to proces często nieodwracalny. Także tutaj musimy przy wodzie, jak przy każdym działaniu z naturą, musimy działać bardzo rozważnie. Musimy umieć przewidywać skutki. To nie może być tak, jak na pewnym polskim filmie, że miało powstać osiedle, było jezioro, to się powiedziało, to przesuniemy to jezioro. I co ciekawe, niestety w dużych miastach buduje się w tej chwili domy na jeziorach. Proszę sobie wyobrazić. Zasypuje się jeziora, odwadnia się, a to jest szkoda nie tylko w tym miejscu, ale w obrębie wielu kilometrów. Myślę, że jeżeli chodzi o jakość, o czystość wód, to ona się poprawiła. Dzięki działaniom Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który od 25 lat konsekwentnie finansuje oczyszczalnie ścieków. I pod tym względem Polska ma bardzo dużo osiągnięcia i tego problemu się akurat nie obawiam. Natomiast obawiam się nieracjonalnego, grabieżczego wykorzystywania wód. Proszę sobie wyobrazić, że poprzez pewne, na przykład nawadnianie pól wielkich farm z wód podziemnych, ludzie wysychają ujęcie wody dla ludzi. Bo ten, kto wydaje to pozwolenie, nie ma wiedzy nawet o tym, jakie to jest oddziaływanie. I to się zdarza tutaj niedaleko, między innymi na Kujawach. Co do geotermii, nie jestem od tego specjalistą. Myślę, że tutaj panowie lepiej na to odpowiedzą. Dziękuję
bardzo. Poprosimy. To jest, myślę, również bardzo ważne pytanie, które zadał pan Jarosław. Czy wykorzystujemy na dzień dzisiejszy geotermię do celów energetycznych? Odpowiedź poprosimy pana Artura Michalskiego, wiceprezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Narodowy Fundusz uruchomił już od paru miesięcy. Funkcjonuje system finansowania odnawialnych źródeł energii, a w szczególności właśnie takiego źródła, jakim jest geotermia, albowiem uważamy, że jest to źródło najczystsze, bezemisyjne i na naszym, o ile to oczywiście możliwe ze względów geograficznych czy z położenia, to źródło najlepsze, które powinniśmy jakby wspierać i naprawiać zaniedbania poprzedników, którzy w zasadzie program geotermalny wstrzymali. To było zagadnienie, które nie rozwijało się, wiadomo chyba już teraz dlaczego, bo powiedzmy to było przyczyną pewne wcześniejsze jeszcze sytuacje, gdzie trzeba było udowodnić, że poprzednia ekipa, i mówię tu o tym, co było 10 lat temu, czy 9 lat temu, kiedy to dostał projekt turuński dofinansowanie na odwiert pierwszy, odwiert badawczy, domeną naszego kraju i w ogóle rządu, administracji rządowej jest to, że musi finansować odwierty badawcze. Odwiertów badawczych nie zrobi żaden inny podmiot z wyjątkiem podmiotu publicznego, bo przecież kogo będzie interesować badanie wnętrza ziemi,
Jeśli z tego nie ma z tytułu żadnych przychodów. Stąd też odwierty badawcze finansowane są przez państwo polskie i z tego następnie można korzystać i przekształcać to w odwierty, znaczy w otwory eksploatacyjne i korzystać z możliwości, które daje nam natura, podziemne złoża wód gorących, można wówczas korzystać. My uruchomiliśmy taki program jako Narodowy Fundusz, już samorządy mogą składać wnioski, głównie samorządy, ale również i przedsiębiorcy. I możemy dzięki temu rozwijać to najczystsze, niewątpliwie odnawialne źródło energii, jakim jest właśnie geotermia. I stąd też nawet tutaj za pośrednictwem radia będę do tego zachęcał, żeby każdy, kto może w tym temacie uczestniczyć, żeby brał udział. Prowadzić to będzie i do tego, że będziemy mieli czystsze powietrze, bo nie będziemy musieli spalać paliw kopalnych i korzystać z innych źródeł, może bardziej emisyjnych, a zasoby nasze polskie, może nie w każdym miejscu, tak jak powtarzam, ale są wystarczające, żeby rozwijać to czyste źródło i prowadzić do samowystarczalności energetycznej w wielu rejonach kraju. Stąd też ten program już funkcjonuje i dofinansowanie, pieniądze są jakby na to przeznaczone. Poruszył jeszcze tutaj słuchacz kwestię finansowania akurat tu na przykładzie jakiegoś innego koncernu tam zagranicznego bodajże. No niestety zauważyliśmy też takie problemy, może to akurat nie jest tematem typowo związanym z kongresem, jak się odbywa, ale już się odniosę do tego, skoro zostało to tutaj zauważone i podniesione. My chcemy odejść od tego, żeby finansować tylko i wyłącznie duże, ogromne koncerny, zwłaszcza zagraniczne. Nie mówię, żeby nie finansować, ale żeby finansować sprawiedliwie, czyli żeby wszyscy inni również też mieli równy dostęp, tak? O ile mamy środki publiczne, środki pomocowe, to należy je wydatkować w sposób sprawiedliwy, tak żeby każdy miał dostęp. Tymczasem, jak zauważyliśmy, tak zostały stworzone wcześniej przez naszych poprzedników różne kryteria dostępu, że w zasadzie środki zostałyby rozdysponowane tylko pomiędzy duże, wielkie koncerny zagraniczne, szczególnie, nie tylko zagraniczne, ale szczególnie. Natomiast ci mniejsi, ci co najbardziej potrzebują być może właśnie teraz finansowania, byliby w tych środkach pomocowych pominięci. No, pytanie tylko teraz, czy to było celowe, czy to było akurat tak wyszło, czy to jakieś miało sens. No ale w każdym razie ten trend próbujemy teraz odwracać i stworzyć takie warunki, już to się dzieje, żeby był równy dostęp do środków pomocowych i żeby na te przedsięwzięcia różne właśnie energetyczne, czy wszelkie inne, akurat tutaj zaczęliśmy o tym mówić, więc dlatego to poruszam, żeby był równy dostęp. Ja chciałem jeszcze tylko tutaj dodać, że na kongresie było poruszonych wiele tematów, między innymi właśnie to prawo dostępu do wody, tak? Bo jak mamy tematykę woda dobrym wspólnym, ja akurat miałem zaszczyt prowadzić, być moderatorem trzeciej sesji, gdzie była mowa o powszechnym dostępie do wody, gdzie byli światowej klasy specjaliści związani właśnie z tą tematyką, bo był przewodniczący Włoskiego Komitetu Światowej Umowy Wodnej, który mówił prawie o dostępie do wody jako dobra wspólnego i był również pan doktor Galfan z Rosyjskiej Akademii Nauk, z Instytutu Hydrologii, który pokazał właśnie, jak ta woda jest, na przykładzie chyba to nawet był przykład już poruszający, jak to się odbywa na całym świecie, także i również w Polsce. I tu, co pan minister Gajda przed chwilą był uprzejmy powiedzieć, to właśnie ma to miejsce taka sytuacja, że 10% tylko tej wody, którą zużywamy w ogóle globalnie, to jest zużywana tej wody świeżej, tej wody tej uzdatnionej, jest zużywana na cele nasze bytowe. Tylko 10%, a znaczącą większość zużywa rolnictwo, to wielkoobszarowe właśnie to takie, można by powiedzieć, ekspansywne. I sporą też część zużywa przemysł, ale niewątpliwie tam było pokazane, tu na slajdach pokazał to właśnie pan doktor z Rosyjskiej Akademii Nauk, że to głównie jest, głównym zużyciem wody jest właśnie rolnictwo. Ale to rolnictwo takie właśnie ekspansywne, gdzie jest położony nacisk na produkcję, na taką dosyć wielkotowarową, taką powiedzmy dużą produkcję, tak? Ta, która jest tutaj w naszym kraju jeszcze nie tak bardzo rozpowszechniona, ale niestety, albo stety, no to już jest, zależy od tego, od podejścia, tak? Ale wchodzi do szerokim frontem. I stąd też chyba należy się nad tym zastanowić, bo skoro mamy zagwarantować dostęp do wody, a dostęp do wody w tym sensie tutaj naszym oznacza, żeby nam nie zabrakło wody do życia, tak? A do produkcji to jest jakby, do produkcji oczywiście też żywności, to prawda, ale to jest jakby rzecz wtórna, ponieważ musimy mieć dostęp do wody, żeby móc się wody czystej i świeżej napić, żeby móc z niej skorzystać do celów bytowych. A następnie jest woda do pozostałych celów, czyli do celów przemysłu czy rolnictwa, tak.
Woda dobrym wspólnym, temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych w Radiu Maria. Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bruno serdecznie kłania i pozdrawiam wszystkich serdecznie gości wspaniałych w studiu Radio Maria. No, ja myślę, że jest nadzieja dla Polski, dla całej ludzkości, jak są tak wspaniali ludzie, którym na sercu leży dobro drugiego człowieka, dobro ludzkości. I tak, myślę, że dzięki Bogu, że są takie wspaniałe kongresy ekologiczne właśnie i takie inicjatywy różnego rodzaju. Pozdrawiam serdecznie też pana ministra Szyszko, też wielkiego człowieka. Myślę, że taki człowiek, jak on i jemu podobni, mogą bardzo wiele zrobić dla ludzkości, dla całego świata, żebyśmy mogli jak najwięcej dobra po sobie zostawić. Ja dzwonię z Redy, z Kaszub, też właśnie pozdrawiam mojego przedmówcę, pana Jarosława. Ja też podzielam jego. Ja słuchając wczoraj ten reportaż, tę audycję po stronie prawdy, byłem też, słuchałem tego z przerażeniem po prostu. Jak mogło do tego dojść w ogóle, że po prostu wyginęły ryby na całej zatoce, po prostu, że te solanki po prostu nie wiadomo w ogóle co to jest. To jest w ogóle po prostu jakoś nie było zweryfikowane, nie było to w ogóle badane po prostu, że nawet istnieje takie zagrożenie, że nawet te właśnie te jakieś rury, które przychodzą po prostu pod pokładami wody, które my pijemy po prostu, że tam może jakieś rozszczelnienie spowodować, że ten gaz się przedostanie do wody pitnej po prostu. To jest moim zdaniem, no to trzeba zweryfikować, bo według mnie ludzie, którzy tak postępują, to są ludzie nieodpowiedzialni i po prostu robią wodę z mózgu ludziom, po prostu całemu społeczeństwu, szkodząc całemu regionowi. No przecież te rzeczy powinny być weryfikowane, powinny być badane po prostu i oni po prostu podobno robią na własny użytek jakieś po prostu doświadczenie, jakieś badania, a giną potem czujniki, chyba na ich życzenie po prostu i po prostu ludziom się robi wodę z mózgu po prostu i nie wiemy, no potem po prostu no, dzieją się takie rzeczy, że nawet podobno w poniedziałek będą jakieś diagnozy, że być może grozi to w ogóle jakąś katastrofą ekologiczną po prostu. No to jest paranoja, po prostu to jest tragedia. A jeszcze chciałem się spytać a propos właśnie tamy na Włocławku, bo ja słuchałem kilka lat temu takiego programu w Telewizji Polskiej, gdzie słuchałem opinii ekspertów na ten temat, ekologów właśnie, że podobno jest to ogromne tam zagrożenie, bo te zbiorniki na tamie w Włocławku to gromadzą już 80 lat. Tam jest podobno tablica Mendelejewa, że tam podobno jak to pęknie, to nie daj Boże, to zatruje cały Bałtyk, zaleje Bydgoszcz, Toruń po prostu i będzie katastrofa ekologiczna, to jest bomba ekologiczna podobno. Ale podobno nie ma na to pieniędzy, nie ma funduszy, Unia nie daje, bo nie daje na modernizację, tylko daje na remonty, czy na budowę, a po prostu i jest taka sytuacja, jaka jest. A eksperci mówią tak, a to może nie będzie takiej powodzi, może nie będzie potężnych mrozów. To jest takie morze po prostu. Ja pamiętam, było 96 rok, były takie susze w Polsce, że koryta wysychały. 97 rok, wielka powódź po prostu. Podobno właśnie była taka sytuacja, że tam w Czosztynie budowano zbiornik retencyjny i Ludzie protestowali. Dlaczego tak? A gdyby tego zbiornika nie było, to podobno zalałby cały Nowy Sącz po prostu. Gdyby, to byłaby wielka tragedia. Myślę, mi się wydaje, czasami lepiej dmuchać na zimne, jak pewne zagrożenia likwidować, bo może dojść do tragedii, a potem będzie po prostu, potem, no, jeżeli tak autentycznie taka tragedia, takie niebezpieczeństwo, zagrożenie istnieje, jeżeli nie daj Boże coś, jakaś zmiana, jakaś anomalia atmosferyczne spowodują, że to pęknie, to no to po prostu to może być tragedia i inne pokolenia nam po prostu nie wybaczą tego, że ja myślę, że nawet jeśli są takie możliwości, trudności finansowe, to podłożą ogromne przedsięwzięcie, to może się zmobilizuje cały region, cały naród, solidarność, żeby zapobiec pewnym zagrożeniom, niebezpieczeństwu, bo słyszałem, że ludzie w pobliżu tej tamy to drżą po prostu, bo tam jest ogromne zagrożenie. A też właśnie po prostu mi się wydaje, że trzeba naprawdę więcej się modlić, żeby ludzie myśleli więcej o sobie, o drugim człowieku, a nie tak w sobie działali, bo jeżeli ludzie tak działają w sobie, tylko myślą o własnych interesach, to jest bardzo zgubne potem dla przyszłości, dla perspektywy w ogóle ludzkości, ale ja mam nadzieję, że właśnie są właśnie wiele pozytywnych, dzieją się rzeczy wielu wspaniałych i my to, no my jesteśmy przecież tym pokoleniem Jana Pawła II, że my nie pozwolimy na to, że po prostu będą nas niszczyć po prostu nasze regiony, tak na przykład nasz wspaniały region kaszubski po prostu. Ja też jestem dumny, że jestem Kaszubą, że mieszkam na Kaszubach, bo to jest wspaniały region, po prostu wspaniali ludzie, są różni oczywiście też, ale to jest, no dzięki Bogu właśnie, że tutaj, o, ja bym nie chciał, żeby to niszczono, żeby nigdy Kaszuby nie przyjdą do zguby i mam nadzieję, że tak będzie, bo my zawsze trzymamy z Panem Bogiem. Bóg zapłać za cierpliwość, z Panem Bogiem.
Bóg zapłać, Panie Brunonie, za włączenie się w naszą dzisiejszą dyskusję. Poprosimy Pana Ministra, Pana Mariusza Gajdę, podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska.
Na początku chciałbym się odnieść do tych mechelinek. Prawdopodobnie nie znam dokładnie problemu. Obiecuję, że zaraz w poniedziałek będziemy badać dokładnie sprawę poprzez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Prawdopodobnie tam się odbywa proces przygotowania magazynu gazu ziemnego, bo w okolicach Kosakowa miał powstać duży magazyn gazu ziemnego, a tam są komory z solą i to trzeba wypłukać. Czy to jest zgodne z prawem? Nie przypuszczam. Ale to w tej chwili nie chciałbym tutaj więcej na ten temat odpowiadać. Natomiast jeżeli chodzi o tą drugą sprawę, mamy zaniedbania w zakresie gospodarki wodnej kilkudziesięcioletniej. Poprzedni rząd nie zrobił nic. Wpisaliśmy w latach 2005-2007 budowę nowego stopnia poniżej Włocławka. Ten problem jest mi doskonale znany. Ja robiłem pracę dyplomową na temat katastrofy zapory wodnej w 1980 roku, tą pracę pisałem. Zajmowałem się tym problemem na całe życie zawodowe. Rzeczywiście ta zapora w tej chwili jest bezpieczna. Może na 5 lat. Jeżeli nie zbudujemy poniżej następnego stopnia podpierającego, to może być to wielka katastrofa. Podobne rzeczy dzieją się w innych regionach Polski. My potrzebujemy rocznie na najbliższe 6 lat około 15 miliardów złotych, żeby najpilniejsze potrzeby w zakresie ochrony przed powodzią naprawić. Oczywiście budżet jest taki, jaki jest. Będziemy szukać pieniędzy unijnych. Być może też myślimy o tym, żeby może w jakiś sposób to, co Pan mówił, solidarnie się złożyć na to, na te problemy. Dlatego przygotowaliśmy też prawo wodne. Prawo wodne, które wreszcie w sposób jednolity będzie zarządzało całą tą gospodarką wodną. To prawo wodne niebawem trafi do parlamentu. Bo woda nie znosi ani granic administracyjnych, nie znosi, można powiedzieć, w pewnym sensie demokracji. Po prostu woda jest albo jej nie ma. I nikt się nie pyta, czy w danym momencie będzie wielka woda, czy będzie susza. Musimy zapobiegać tym zjawiskom. Jestem, jak ja tutaj po to przyszedłem do ministerstwa, żeby zacząć te problemy rozwiązywać. Mam nadzieję, że uda się zrobić duże kroki. W tej chwili już procedujemy ten drugi stopień na Wiśle. W przyszłym roku będą decyzje środowiskowe, będą projekty i mam nadzieję, że jak najszybciej to wykonamy.
Prosimy również w tym temacie o zabranie głosu pana doktora Piotra Długosza, członka Rady Nadzorczej Geotermii Turmińskiej.
Ja chciałbym wrócić jeszcze do poprzedniego pytania dotyczącego geotermii w Polsce. Otóż mamy kilka geotermii, które działają. Największa z nich jest na Podhalu. Też dzięki olbrzymiemu wkładowi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To jest największa instalacja na kontynentalna geotermalna w tej chwili, bardzo dobrze działająca. Jest coraz więcej chętnych do podłączenia się, ponieważ w tej chwili cena za ciepło, jaką płacą, jest niższa od gazu i od węgla. Jest wielu chętnych. Jest tak samo w zamierzeniach firmy, jest podłączenie nowego targu do tego, w którym to nowym targu jest duży problem ze smogiem. Jest tak samo kilka instalacji w okolicach Szczecina, czyli Stargard, Pyrzyce. I jeszcze jedna bardzo ciekawa sprawa, mianowicie podczas wierceń, które wykonywano w celu rozpoznania źródeł geotermalnych, okazało się, że są miejsca w Polsce, gdzie woda z dużej głębokości o dużej temperaturze jest słodka. Na przykład taka sytuacja jest w Mszczanowie koło Warszawy, gdzie woda ma temperaturę 45 stopni, jest wykorzystana najpierw do ogrzewania, następnie do rekreacji i po ochłodzeniu jest kierowana do systemu wodociągowego i wykorzystywana do picia. I podobna sytuacja ma miejsce koło Łodzi w Poddębicach. Tak samo ja uczestniczyłem w tym projekcie, że z 2000 metrów woda ma 71 stopni, jest słodka. I być może należy też wykonać jakiś program szerszy, żeby zbadać ten fenomen jednak, bo w większości tych sytuacji w Polsce z takiej głębokości woda jest zasolona. Tak samo pracujemy tu z gronem naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego nad rozpoznaniem takich zbiorników wody pitnej, które do tej pory nie były zbilansowane. Chodzi o tak zwane doliny, pradoliny polodowcowe. One w dużym stopniu były przykryte i niedostępne do tej pory do zbadania, a mogą to się okazać takie strategiczne zasoby wody pitnej na czas jakichś właśnie kataklizmów, bo one nie są odpowiednio tak głęboko położone, że na dziś nie zostały jeszcze w żaden sposób spenetrowane zanieczyszczeniami pochodzącymi na przykład z nawozów sztucznych. I jest taki program, tych struktur może być kilkanaście, one akurat lokują się w miejscach, gdzie jest tak zwana susza rolnicza w Polsce, czyli północ województwa dolnośląskiego, Wielkopolska w tym rejonie. Myślimy, że też ten projekt może w dużym stopniu pomóc rozwiązać problem deficytu wody.
Woda dobrym wspólnym to temat dzisiejszych rozmów w Radiu Maryja. Część pierwsza również była transmitowana przez telewizję Trwam. Można odsłuchać tę część, wchodząc na stronę telewizji Trwam lub Radia Maryja. Odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Szczęść Boże, Marek z Sulochowa się kłania.
Szczęść Boże, witamy.
W tym programie padło bardzo mądre stwierdzenie, że dostęp do wody jest wpisany w godność człowieka. Jak najbardziej zgadzam się z tym. Oczywiście, jeżeli chodzi o dostarczanie wody w infrastrukturze gminnej, to ludzie płacą za koszty organizacji tej infrastruktury i jest to uzasadnione, no bo nic się samo za darmo nie zrobi. Natomiast jest bardzo pokrewny aspekt sprawy, również dostęp do powietrza jest wpisany w godność człowieka, a mimo to, kiedy jedzie się do wielu miejscowości, głównie turystycznych, czy w Polsce, czy na świecie, trzeba płacić. To są często tak zwane opłaty klimatyczne, a przecież dostarczanie powietrza od natury do odbiorcy, czyli w tym przypadku do człowieka, nie wymaga żadnej infrastruktury, nie generuje kosztów, a mimo to trzeba płacić za to, że się oddycha powietrzem. Na świeżym powietrzu, czy to w górach, czy to w miejscowości nadmorskim. No ja mam taką pokusę, żeby myśleć, że to urąga godności człowieka, żeby musiał płacić za to, iż może oddychać powietrzem, które Stwórca dał mu jako godność, jako część jego godności, który może żyć. przecież to nie generuje żadnych kosztów. Nie ma takiej sytuacji, że w małej miejscowości, na przykład nadmorskiej, poniesiono koszty, aby powietrze było czystsze niż w sąsiednich terenach i dlatego trzeba uiszczać te opłaty, bo powietrze jest masą, która dowolnie się przemieszcza i na pewno nie ma takiej sytuacji. W związku z tym zapytanie też tutaj do szanownych gości ode mnie, czy podzielają taki mój pogląd, że kazanie uiszczać opłaty za to, że można oddychać w niektórych miejscowościach, rzeczywiście jest krechą na godności człowieka. Tak bym chciał też zapoznać się z opinią państwa. Odmeldowuję się, szczęść Boże.
Dziękujemy za również włączenie się pana w tę dyskusję. Aczkolwiek bardzo jeszcze raz prosimy, aby naszego tematu tak troszeczkę nie poszerzać, bo i tak już jest bardzo szeroki, prawda? Woda dobrem wspólnym, ale szanujemy każdy głos i poprosimy o odpowiedź pana Artura Michalskiego, wiceprezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Akurat tak się składa, że w dniu dzisiejszym, w zasadzie paręnaście godzin temu, wróciłem wraz z panem ministrem Janem Szyszko z Marrakeszu, gdzie odbywa się szczyt klimatyczny. Drugi tydzień w tym tygodniu się odzywa Komitet Wysokiego Szczebla, gdzie pan minister Szyszko zabierał głos w imieniu polskiego rządu i reprezentował stanowisko polskiego rządu. Stąd też mogę zabrać chwilę, chociaż jedno zdanie powiedzieć na temat powietrza przy okazji woda. Są to faktycznie bardzo pokrewne tematy. Jest to szeroko pojęta ochrona środowiska, gospodarowanie, zrównoważony rozwój, gospodarowanie zasobami przyrodniczymi. Ma to jak gdyby swój szeroki kontekst i bardzo ścisłe powiązanie. Dzisiaj było dużo mowy o roli lasów w temacie również uzdatniania wody, bo to nawet było powiedziane, żeby nie mówić o oczyszczeniu, tylko uzdatniania wody, bo lasy jako ten niesamowicie skomplikowany, a jednocześnie genialny system przyrodniczy potrafią oczyszczać uzdatniać ogromne ilości wody i tą wodę gromadzić i utrzymywać w swoich rezerwach, zasobach, tych takich jakby to nazwać, powiedzmy, taką gąbką, obrazowo gąbką, która po prostu jest nasączona wodą, gdy deszcz pada, gromadzi, las jako cały system, nie mówię tylko o drzewach, tylko cały ekosystem, gromadzi i przetrzymuje ogromne ilości wody i daje także czyste powietrze. Dzięki temu mamy też ten dostęp do czystego powietrza, to jest też domena kraju, tak jak dostęp do czystej i świeżej wody, tak dostęp do świeżego powietrza jest domeną i obowiązkiem państwa. Ja jeszcze powiem, z punktu widzenia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, my mamy również programy pomocowe kierowane na czyste powietrze, które mają na celu właśnie poprawę czystości powietrza poprzez finansowanie przedsięwzięć, które temu służą, czyli powiedzmy również przedsięwzięć związanych z dużym przemysłem, który trzeba ulepszać, poprawiać w celu zmniejszenia uciążliwości emisji do powietrza substancji zanieczyszczających. Myślę, że światowy teraz ten konwencja klimatyczna, która odbywa się w Marrakeszu, w Maroko, gdzie zjechało się około 200 krajów, w zasadzie cały świat, zdecydował o tym, że trzeba przeciwdziałać zmianom klimatu. W związku z tym podejmuje się kroki. Polska akurat to ma duże osiągnięcia. Jest dążenie tutaj naszego rządu reprezentowanego przez pana ministra Szyszko do tego, aby Polska była w najbliższym czasie, w roku 2018, gospodarzem, albowiem Polska ma do pokazania i wiele swoich osiągnięć, bo jest liderem akurat w tym kierunku i w zrównoważonym rozwoju mamy co pokazywać, w związku z czym my powinniśmy jako nasz kraj, nasze osiągnięcia, nasza nauka pokazywać światu, w całym światu, jak to się robi i przy pomocy lasów, i przy pomocy inżynierii ekologicznej, jaka jest u nas, przez naszą naukę, przez naszych naukowców i przez nasze
powiedzmy, no, zasoby, zasoby intelektualne czynione. Stąd też takie przesłanie również naszego ministra środowiska, pana profesora Jana Szyszko.
Dziękujemy za odpowiedź na to pytanie. Jest godzina 23, czas rozmów niedokończonych. Temat dzisiejszego naszego spotkania to woda dobrem wspólnym. Jest to jednocześnie temat 9. Międzynarodowego Kongresu Katolicy i Ekologia. Kongresu, który ma miejsce na Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Kongres trwa do jutrzejszego dnia. Moi drodzy, chwilka przerwy muzycznej i po niej wracamy do naszej dalszej dyskusji. Po godzinie 23:00 czas rozmów niedokończonych w Radiu Maria. Dzisiejszy temat, woda dobrym wspólnym. Chcemy podejmować ten temat, chcemy się nawzajem uwrażliwiać, że każdy ma prawo do wody, co nie jest dzisiaj takie oczywiste, jeśli chodzi o skalę światową. Chcemy się również uwrażliwiać w związku z tym, że woda jest surowcem bezcennym, surowcem, którego nie jest tak dużo na świecie, jeśli chodzi o wodę pitną. Chcemy również poprzez nasze dzisiejsze spotkanie uwrażliwiać się na to, aby szanować ten życiodajny surowiec. Odbierzmy kolejny telefon podczas naszych rozmów niedokończonych. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Przepraszam. Więc słuchając tego...
Z kim mamy przyjemność?
Zofia z Podkarpacia. Słuchając, właściwie przed południem słuchałam też tych wykładów, prelegentów. I reasumując to wszystko, to ja myślę, że głównym takim problemem, a właściwie przyczyną, dla której nie ma, brakuje tej wody ciągle, to jest nadmiar biurokratów, a nie dobór ludzi modlących się. Bo gdyby było odwrotnie, to Pan Bóg by nam pomógł to wszystko jakoś zorganizować i byłoby wody pod dostatkiem i w ogóle wszystkich problemów mniej, tak jak to było kiedyś. Dlaczego tak mówię? Otóż jak ja usłyszałam, a usłyszałam to dopiero teraz, choć żyję już długo na świecie, że dzieci noszą wodę w Argentynie zamiast się uczyć, to ja przyznam się, że mnie zamurowało. Bo przecież to ja nie wiem, czy tam nie ma ludzi, czy nie potrafią kopać studni. U nas jest bezrobocie. Wystarczyło w tym czasie 25 lat zorganizować kilka brygad, żeby wykopały studnie tam. Tylko na to trzeba mieć pieniądze. Więc gdzie jest Organizacja Narodów Zjednoczonych, która walczy z głodem? I byśmy już dawno problem rozwiązali. I tak po kolei wszystkie inne problemy. Jeśli ja słyszę u nas z kolei, że pan minister, czy nie wiem, no chyba minister, ma zamiar wziąć się po roku już rządów do problemu Tamy, która bezpieczna jest przez 5 lat, no to jeśli się jeszcze nie zabrał, to nawet projektu nie zdąży opracować przed katastrofą. I tak dalej, i tak dalej. No więc... A jeszcze cały Sejm, ślamazarny nasz Sejm i Senat, który już powinien też dawno potraktować geotermię jako priorytetową i potrzebne ustawy powinny być już dawno podpisane przez prezydenta. I to wszystko nam się tak opóźnia, a my tak debatujemy, gadamy i tak nam ucieka życie. Bóg zapłać, cześć Boże.
Bóg zapłać, Pani Zofio, widzę, że z kolei w Pani drzemie wiele energii. Dziękujemy za te słowa. Może niepotrzebnie, prawda, tutaj te czasem takie inwektywy. Lepiej starać się mówić w pozytywach, nawet jeśli są pewne sprawy dla nas trudne, bolesne. Dziękujemy Pani Zofii jeszcze raz i poprosimy, może tutaj została podjęta również kwestia Argentyny, może Panią Silvię Zimmermann del Castillo o ustosunkowanie się.
Things.
I agree with the lady, absolutely, and I think that we are all the time talking about the way of financing works and to financing projects and where can we get money. We are always talking about money.
Całkowicie się z panią zgadzam. Cały czas mówimy i myślimy o tym, gdzie skąd i skąd moglibyśmy otrzymać pieniądze i skąd te pieniądze i gdzie finansowanie i gdzie pieniądze.
And I think there is an excellent English expression that says, when there's a will, there's a way.
I jest wspaniałe angielskie wyrażenie, które mówi mniej więcej, tam gdzie jest wola, tam znajdzie się i sposób.
And that is why in Argentina, this group of young people, they had not a penny, and yet they are accessing water to these communities.
I dlatego jest w Argentynie grupa młodych ludzi, którzy nie mają grosza przy duszy, natomiast powodują, że te społeczności bez wody uzyskują dostęp do tej wody.
That is why, absolutely, I'm not saying that finances is not a key issue, but I say that beyond financing, the will and the moral dimension is absolutely the first principle we must look at.
Więc oczywiście nie twierdzę, że finansowanie nie jest kluczową sprawą przy rozwiązaniu tych problemów, ale ponad kwestią finansowania jest jeszcze to, jakie są morale i jak jest silna
wola przy wykonywaniu tych zadań?
Dziękujemy za tę odpowiedź. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę. Halo? Halo, halo, czy słyszymy się?
Operacja nie dozwoliła.
Niestety. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Królą Krystan.
Zawsze i wszędzie. Z kim mam przyjemność?
Ja dzwonię z Rzeszowa. Mam na imię Ola. I ja w sprawie zbiórki makulatury na budowę studni w Afryce. Więc takie ogłoszenie, że w Rzeszowie przy parafii Podwieszenia Krzyża, ulica Krakowska 18, za domem katechetycznym przy garażach jest umieszczony kontener na stałe na makulaturę na budowę studni w Afryce. I zbiórka zawsze aktualna. I tak prosiłabym, żeby coraz więcej parafii włączało się w zbiórkę makulatury na budowę studni w Afryce. Także na Podkarpaciu już można powiedzieć, że 10 studni zostały budowane w przeciągu 3 lat. Właśnie z makulatury.
Gratulujemy Pani Olu tych inicjatyw, tego zapału również podejmowanego dla dobra drugiego człowieka, człowieka potrzebującego, chociażby Pani wspomniała o zbiórce makulatury na to, aby faktycznie umożliwić dostęp do wody osobom, które tego dostępu nie posiadają. I też zwróciła Pani pewnego rodzaju pytanie, może skierowane do Pana doktora Tebaldo Vinciguerry. W jaki sposób my jako osoby wierzące, czy w ogóle obywatele, możemy wspierać, czy jakie możemy podejmować inicjatywy na rzecz pomocy osobom, które nie mają tego dostępu do wody w takim wymiarze, jak chociażby tu w Europie, czy na innych kontynentach?
The question of faith of believers is quite interesting, because as it is frequently explained in the Laudato Si encyclical letter, the question of motivation is very important. Why should I care?
Więc kwestia wiary jest bardzo interesująca. Jest to poruszane w encyklice Laudato Si. Poruszane jest pytanie, dlaczego powinno mi w ogóle zależeć na czymś.
And again, Laudato Si encyclical letters insists a lot on the issue of debt. Debt between North and South, rich and poor country. A social debt, an economic debt, an environmental debt.
I encyklika koncentruje się na długu, długu, który jest pomiędzy wschodem a zachodem, pomiędzy biednymi a bogatymi.
Poor and rich and debt. So social debt,
dług społeczny, dług ekonomiczny.
Environmental debt.
I środowiskowy.
So clearly several regions of the world during decades have fueled with their resources, sometimes even with their manpower, the development of a smaller number of countries. So a lot of poor countries remain poor or have been exploited somehow, and this bring a rich level only to a small number of countries.
Więc te źródła, te bogactwa, do których mieliśmy dostęp, nie spowodowały równego rozwoju ogólnego, ale tylko mała część państw wzbogaciła się, podczas gdy duża część państw pozostała na poziomie biedy.
I don't want here to fall in the trap of simplistic explanation, general analysis, or trying to resume centuries of history in 2 minutes. This is not my purpose.
Nie jest moim celem wyjaśnianie wieków historii w kilka minut. Nie chcę popaść w pułapkę zbytniego upraszczania tego, co mówię.
But I wanted to explain this before I'm taking the question of auditor. what can we do? So we, I understand we as mainly in Europe, since all of us are from Europe, except our guest from Argentina.
Więc zanim odpowiem na pytanie o to, co możemy zrobić, chcę wyjaśnić, chcę odpowiedzieć na to poprzednie pytanie. I my, kto to jesteśmy my? No pewnie myślimy, czy słuchacz myślał o nazw z Europy, bo wszyscy tutaj, oprócz naszego gościa z Argentyny, jesteśmy z Europy.
And we already see in European countries a lot of person who are fleeing, who are leaving countries where it is no longer pleasant to live, not only for politics, but also sometimes for environmental reasons.
I już w Europie widzimy, że są osoby, które uciekają z krajów, gdy nie jest im, gdy życie nie sprawia im przyjemności, czy to też z powodów politycznych, czy już nawet ze względu na środowisko naturalne.
So earlier in this radio transmission I mentioned this idea of integral human development.
Wcześniej podczas tej naszej audycji już wspomniałem ideę z integralnego rozwoju człowieka.
This use of integral means developing all the human beings, but also all the parts of any single human. So the integral vision of the person.
So integralna, spójna wizja rozwoju człowieka zakłada rozwój nie tylko wszystkich ludzi, ale też każdej części człowieka z osobna, tak żeby tworzyły całość.
But several decades ago this same adjective integral was used in a slightly different way, but anyway related. Pope, so John 23rd, Paul VI, wanted the Catholic education to be integral.
To wyrażenie spójne czy integralne było już używane jakiś czas temu przez papieża Jana 26. w odniesieniu do edukacji, że edukacja czy kształcenie człowieka powinno być integralne.
What is the Catholic education to be integral? What can I, how can I live as a Catholic not only one hour at mass on Sunday, but all the week?
Więc pytanie odnosiło się do tego, jak mogę być, jak się rozwijać jako katolik, jak mogę być katolikiem nie tylko przez godzinę podczas mszy świętej, ale też przez całą pozostałą część tygodnia.
So if I buy something.
Więc jeśli coś kupuję.
If I vote.
Jeśli głosuję.
If I waste.
Jeśli wyrzucam śmiecie.
If I am consuming something not really necessary.
Jeśli używam czy konsumuję czegoś, coś, co nie jest mi konieczne.
If I am saving money in a bank, will I go to the investment which will give me maximal profit on short term, or will I search an ethical investment which will really impact in a fair way some poor community?
Więc jeśli mam trochę pieniędzy i chcę je zainwestować, czy pójdę do takiego inwestora, który zapewni mi maksymalny zysk w krótkim czasie, czy też poszukam takiego, który w dłuższym czasie zrobi to w sposób uczciwy i będzie miał dobry wpływ na jakąś społeczność.
What kind of tourism will I choose?
Jakiego rodzaju turystykę wybiorę?
So you see, in your daily life, a lot of actions can have clearly an impact on the society around you at the local level, but in the end also at the international level.
Więc widzimy, że wiele z naszych codziennych działań może mieć wpływ na to, co się dzieje nie tylko wkoło nas, w obszarze lokalnym, ale również w pewnej sytuacji w wymiarze międzynarodowym.
So we need a long-term constant attitude of concern against indifference, an attitude of responsibility.
Więc musimy wyrobić w sobie, czy przyjąć pewnego rodzaju postawę, która będzie przeciwdziałała obojętności i będzie wyrażała naszą odpowiedzialność.
And this constant attitude alone can do a lot to reduce the debt. But there is something else.
I ta nasza postawa może przyczynić się w znacznym stopniu do zredukowania tego długu, ale nie tylko ona.
So something else, additionally to this responsible way of life which I have just described, is doing some specific action precisely to the access to water. This was the question.
Więc poza tymi odpowiedzialnymi działaniami, o których mówiłem, są konkretne działania, takie jak na przykład zapewnianie dostępu do wody.
So, granting access to water from a technical point of view is easy.
Więc zapewnianie dostępu do wody patrząc od strony technicznej jest łatwe.
This doesn't mean that you can go without any preparation in some foreign country and do whatever you want.
Nie znaczy to jednak, że możesz jechać do jakiegoś dowolnego obcego państwa i robić na co tylko masz ochotę.
You must know the population, walk with the population, understand their needs, their culture.
Trzeba najpierw poznać ludzi, którzy tam mieszkają, pracować z nimi, poznać ich kulturę.
Local population are the actors, the protagonists of their own path of development.
Lokalni mieszkańcy są podmiotami działającymi, aktorami, którzy sami wyznaczają ścieżkę swojego rozwoju.
And according to this point of view, the Catholic Church has a marvelous network, since in many country, also poor country, also arid country, we have diocese, caritas, religious orders.
I tutaj Kościół ma wspaniałą sieć, która istnieje w wielu państwach, w tym państwach, gdzie panuje susza. Jest system kościołów katolickich, diecezji.
And somehow the caritas in Poland, France, UK, Australia help work the caritas in Malawi, Peru or other poor countries.
I w tym sensie Caritas z Polski, z Francji czy z innych krajów wspiera działania Caritas z innych biednych krajów jak Malawi, tak.
Well, in poor countries. So clearly if you want to help somehow through one of the many channels of the Catholic Church, it is possible to do it.
Więc jeśli ktoś chce pomóc, może to zrobić przez wiele kanałów, które istnieją w Kościele katolickim. Można to zrobić.
It can be a project really concrete, like a well. It can be education, it could be advocacy, it could be training.
Może być wiele form tej pomocy, jak konkretny, tak w przypadku studni, czy jakiegoś rodzaju treningu, edukacji, czy wspierania jakichś projektów.
And often, and here I will close my intervention, you can promote cooperation among religions. It is possible to join believers from different faiths and say, together we will clean that river. Because according to all of different beliefs, somehow that water is important. So we all share this motivation to do something concrete, specific.
I aby zamknąć tę moją wypowiedź, zwrócę uwagę na to, że można również łączyć czy zbliżać ludzi różnych religii, tak żeby dzielili ten wspólny cel i na przykład oczyścili rzekę, bo niezależnie od różnic religijnych, ta czystość rzeki dla przedstawicieli wszystkich tych religii jest ważna.
Dziękujemy za tę odpowiedź. Woda dobrym wspólnym temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych w Radiu Maria. Odbierzmy jeszcze jeden telefon i pomału będziemy prosić naszych gości o słowo konkluzji, podsumowania czy też przesłania wynikającego z naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo proszę, Radio Maria.
Cześć Boże, Krzysztof Wielkopolski. Pozdrawiam ojca i szanownych gości. Ja może, moja wypowiedź będzie dotyczyła szczebla lokalnego. Ja jestem radnym w jednej z gmin województwa wielkopolskiego, gmin w części zachodniej województwa. Nie chciałbym tutaj wymieniać nazwy z różnych względów. I teraz ta moja wypowiedź dotycząca tego dbałości o wodę i wody jako dobra wspólnego na szczeblu lokalnym w jakiś sposób będzie może współgrać, konweniować tu z wypowiedzią wielce szanownego przedmówcy. I tutaj chciałbym na jedną rzecz zwrócić uwagę. Otóż po wejściu do Unii Europejskiej w Polsce zaczęły obowiązywać oczywiście dyrektywy Unii Europejskiej. To przebiegało przez kilka lat. Na przykładzie naszej gminy od 2010 roku zakłady gospodarki komunalnej, których zakresie działań była m.in. dostarczanie wody mieszkańcom lub odprowadzanie ścieków, przekształcały się zakłady w spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Tu zresztą w zasadzie rzekomo zgodnie z procedurami czy z dyrektywami Unii Europejskiej. Czym to skutkowało? Skutkuje to tym, że oczywiście wytyczne są takie, że koniecznie trzeba robić kanalizację. Zgadzamy się tutaj, że trzeba robić kanalizację. Niemniej jednak na to były oczywiście, w jakiejś to było współfinansowane przez Unię, gminy musiały pobierać na to kredyty. Także wzrastało zadłużenie gmin z tego tytułu. Samo wykonanie tych kanalizacji często, na przykład na moim przykładzie, w naszej gminie trzech wykonawców zbankrutowało podczas wykonywania kanalizacji. Co dalej? Oczyszczalnia ścieków. Podłączanie się kolejnych wsi do tej kanalizacji no, budzi wątpliwości o sprawność tej oczyszczalni. Oczywiście wywożenie szamp na pole nie jest, powiedzmy sobie, tego nie można, to jest naganne, tak? Ale w jaki sposób to się rozchodziło. Natomiast jeżeli oczyszczalnia ścieków działa w ten sposób, że wypuszcza tą wodę w zasadzie nie do końca oczyszczoną, no to też nie spełnia swojej roli. I teraz jeszcze jeden aspekt wzrostu cen wody. A ja to mówię wszystko w kontekście dość niskiej, w mojej ocenie, świadomości społecznej ludzi na szczeblu lokalnym, właśnie w gminach, czy w mniejszych miasteczkach, na wsiach, a także wręcz obojętności. I na przykład po w wyniku pewnych inwestycji, też i kanalizacji, w ciągu 5 lat na terenie naszej gminy cena wody wzrosła o 30%, a ścieków, odprowadzanie ścieków o 50%, proszę sobie wyobrazić. To jest dość znaczący skok. Także tutaj no to czy musiałoby to być ta cała gospodarka i wcielanie tych w życie dyrektyw unijnych, to w jakiś sposób rozsądny i wyważony powinno być robione, według w mojej ocenie. Tutaj jeszcze chciałbym wskazać na jedną rzecz. Na
pewno... Panie Krzysztofie, tak? Niestety czas naszej audycji nieuchronnie dobiega
końca.
Dobrze,
ja już na końcu tylko chciałbym na jedną rzecz powiedzieć, że musimy doceniać, i bardzo dobrze, że ta konferencja się tutaj w Wyższej Szkole w Toruniu odbywa, na wartość naszej polskiej wody, bo jednak było szereg artykułów w prasie, już czytałem w ubiegłych latach i to powraca, że pewne korporacje międzynarodowe no dość chętnie chciałyby wykupić naszą tutaj wodę, tak ujmę to w cudzysłowie. To, ja przepraszam, to w takim razie kończę, proszę ojca, i dziękuję za głos.
Dziękujemy również za zabranie głosu. Poprosimy o odpowiedź pana Artura Michalskiego, wiceprezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Ponieważ to były sprawy związane z finansowaniem, to postaram się króciutko odnieść. Mianowicie Narodowy Fundusz, jak również z funduszy unijnych, było finansowane i są finansowane przedsięwzięcia związane z zaopatrzeniem wody i z uzdatnianiem, oczyszczaniem wody, czyli z oczyszczalnie ścieków. Jeśli ceny wzrosły, to no, trzeba byłoby to sprawdzić, bo uważam, że faktycznie mogły wzrosnąć ceny, ale nie powinno to być jakiś znaczący, chyba że zostały to tutaj podjęte inwestycje trochę przewymiarowane na większą skalę niż być to powinno, a to dlatego, że wiele z tych pieniędzy, z tych środków, większość tych środków to były dotacje, tak? A skoro zostały poczynione inwestycje, to więcej jest odbiorców, powinno wobec tego więcej kasy wpływać i to powinno jakoś jakoś się zbilansować. Oczywiście nie można tego ogólniać do wszystkich przykładów, ale faktycznie mogły te ceny nieznacznie wzrosnąć. W każdym razie to zapewnia, że woda jest czystsza, jest lepsze gospodarowanie tą wodą w terenie i gmina powinna mieć z tego tytułu korzyści. No to tak najogólniej mogę powiedzieć. W każdym razie większość tych środków, które zostały przez Narodowy Fundusz i przez środki unijne akurat w tym wypadku wypłacone, to były pieniądze dotacyjne i w związku z tym powinno to jak najmniej być powodem do wzrostu ceny dzięki temu.
I już poprosimy o słowo takiego podsumowania, bardziej o słowo nawet przesłania z tego naszego dzisiejszego spotkania podczas rozmów niedokończonych. Jako pierwszego poprosimy pana Rafała Kalcińskiego.
W mojej opinii świadomość społeczna, która musi być rozwijana i musi być w tej chwili poszerzana, to punkt pierwszy. Druga rzecz to jest transfer wiedzy technologicznej z sektora naukowo-badawczego do sektora małych przedsiębiorstw. Wspomożenie polskiej myśli technologicznej, polskich innowacyjnych technologii i zastosowanie rozbudowy świadomości społecznej. To może pozytywnie skutkować na zachowanie zasobów naturalnych wody.
Dziękujemy serdecznie. Również o słowo podsumowania poprosimy pana doktora Piotra Długosza, członka Rady Nadzorczej Geotermii Toruńskiej.
Po pierwsze, to chciałbym pogratulować organizatorom takiej wspaniałej konferencji, na której mogliśmy się zapoznać z najnowszymi problemami związanymi z wodą, że są to zasoby ograniczone, musimy o nie dbać i tak samo powinniśmy patrzeć troszkę na resztę świata, ponieważ dzisiaj ja też się dowiedziałem, że 700 milionów ludzi w ogóle nie ma dostępu do wody pitnej i powinniśmy to pamiętać o tych biednych ludziach na całym świecie i próbować im pomóc jako katolicy. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy serdecznie. O słowo podsumowania poprosimy również pana Artura Michalskiego, wiceprezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, członka Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski.
Proszę Państwa, czysta woda, czyste powietrze to faktycznie czynniki zrównoważonego rozwoju. To pokazuje, jak ten zrównoważony rozwój się w danym miejscu, w danym terenie odbywa. I woda to nie tylko ta kwestia wody pitnej czy wody komunalnej. To również gospodarowanie wodą, to jest kwestia powodzi, to jest kwestia zaopatrzenia rolnictwa, to jest kwestia tej gospodarki przestrzennej i tam, gdzie ta woda dochodzi albo gdzie jej jest za mało. I to jest właśnie też retencjonowanie wody przez zasoby przyrodnicze i ogromna rola z tych zasobów przyrodniczych, w szczególności lasów w jej gromadzeniu. Dlatego gratuluję znakomitego kongresu organizatorom i faktycznie należy to jakby kontynuować, żeby można było się coraz więcej o tym dowiadywać i robić coś dobrego. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. O słowo podsumowania poprosimy również pana ministra Mariusza Gajdę, podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska.
Dziękuję bardzo. Ja chciałem jeszcze wrócić do pani Zofii z Podkarpacia i bardzo jej podziękować za te słowa krytyki, bo trzeba nas troszeczkę mobilizować. Jakkolwiek tu sprawą tej zapory zająłem się od samego początku, ale niestety mamy duże zaległości i teraz musimy dalej pracować nad tym, żeby wreszcie zadbać o tą wodę dla nas i dla przyszłych pokoleń. I to jest najważniejsza sprawa. Musi być jeden gospodarz, państwo na wszystkich zasobach wodnych. Bo to, co mówił pan na końcu, groźba prywatyzacji wody zawsze istnieje. Woda jest takim towarem, w cudzysłowie, który ma ograniczone zasoby. Jak ma ograniczone zasoby, to wielu ludzi będzie chciało zrobić na tym interesy. A my musimy jako państwo zapewnić swoimi działaniami dobrą wodę, czystą wodę i bezpieczeństwo ze strony wody. I dzięki temu kongresowi można powiedzieć, że wzrośnie też świadomość społeczeństwa, jak ważnym elementem jest woda.
Dziękujemy serdecznie, panie ministrze. O słowo podsumowania, przesłania poprosimy również panią Sylwię Zimmermann del Castillo.
Well, really, I think this meeting here in Toruń is a great step forward.
Myślę, że to nasze spotkanie w Toruniu jest ogromnym krokiem naprzód.
I used to assist to several meetings, and I can tell you that in this opportunity I could feel exactly what I was saying a minute ago, an encounter of wills.
I chociaż brałam udział w wielu spotkaniach, mogę powiedzieć o tym naszym dzisiejszym, że jest to spotkanie i zderzenie się woli.
It is not what is politically correct to say that has been expressed in this meeting and is being expressed, but really the putting in action of the high politics, international politics.
Więc to, co powiedzieliśmy tutaj, nie należy do nurtu politycznej poprawności, ale jest to element wprowadzania tych działań do wysokiej, do dużej polityki.
So, water has given us life, and now it has given us the possibility of being better.
Więc woda dała nam życie, a teraz dała nam możliwość, żebyśmy się stali lepszymi.
Serdecznie dziękujemy i również o słowo podsumowania przesłania poprosimy pana doktora Tebaldo Vinciguerre, delegata Jego Eminencji kardynała Turksona, przewodniczącego Papieskiej Rady Justitia et Pax.
Well, my colleagues already brilliantly said a lot of things, right things about this conference.
Więc moi poprzednicy, moi koledzy już powiedzieli kilka genialnych rzeczy dotyczących tego kongresu.
So I join them in congratulations and gratitude.
Więc przyłączam się do ich wyrazów uznania i ich wdzięczności.
And one strong recommendation, read the encyclical letter Laudato Si. Not a summary, not an article about the encyclical letter, the whole encyclical letter Laudato Si. And once you have finished, you start again for second time.
Więc mam taką sugestię, żeby czytać encyklikę Laudato Si. Nie streszczenie, nie jakiś spis treści, ale przeczytać cały tekst, a kiedy skończymy, zacząć od nowa.
It is very, very rich, inspiring document. Thank you very much.
Jest to bardzo bogaty i inspirujący dokument. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również bardzo serdecznie wszystkim osobom, które uczyniły to podsumowanie, które w dniu dzisiejszym podczas naszych rozmów niedokończonych w piękny sposób mówiły o wodzie, o tym, że jest to dobro wspólne. Również poruszyliśmy różnego rodzaju zagadnienia związane z problemami odnośnie wody. Dziękuję bardzo serdecznie wszystkim uczestnikom dzisiejszego spotkania, zarówno tutaj w Radio Maria, jak i wcześniej w telewizji Trwam. Bardzo dziękuję również panu doktorowi Rafałowi Lizutowi, wykładowcy Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, za tłumaczenie. Bardzo dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję wszystkim naszym dzisiejszym gościom.
Dziękujemy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże na ten czas, pełnienia różnego rodzaju obowiązków, które każdy z nas ma, i o tą troskę o wodę, o przyszłe pokolenia. Bardzo dziękuję również wszystkim radiosłuchaczom za towarzyszenie, za pytania, za włączenie się w dzisiejsze rozmowy niedokończone. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.